Zawsze widzimy coś takiego, że jest jakiś pomysł, wynalazek, ktoś coś wymyślił, wynalazł, żyje z tego i rozwija to. Jak czytając tą książkę dowiemy się, jak powstały klocki Lego, sam zamysł, to nie odbyło się tak.
Ola i Marcin Sawicy witają w podcaście U Sawickich.
W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
Witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dzisiaj znowu książkowo, ostatnio tak jakoś częściej. Mamy dla Was książkę Jensa Andersena Lego. Opowieść o rodzinie, która stworzyła najsłynniejszą zabawkę na świecie. Historia Lego. Więc ja muszę powiedzieć, że nie ja dostałam tę książkę.
Ja dostałem tą książkę.
Marcin dostał od naszego syna, tak, pod choinkę. Ale to jest książka, która znowu tak mnie uderzyła i tak niesamowicie po prostu...
Spadła na ciebie.
Spadła na mnie, spadła z nieba. I jestem tak zafascynowana tą opowieścią, tą historią. Odnalazłam w bardzo wielu miejscach siebie, nas, naszą rodzinę, dzieci, w ogóle to, co robimy, ale jednocześnie też dała mi tak nieprawdopodobny jakiś taki też zapał do tego, żeby tworzyć, żeby podnosić się z sytuacji, w których doznajemy jakichś nawet poważnych porażek czy upadków, żeby się nie bać zmieniać, żeby się nie bać otwierać na rzeczy, które są dla nas, wydawałoby się nieosiągalne, zupełnie nieosiągalne. To jest historia rodziny, która właśnie założyła Lego, która jest właścicielami Lego. To jest historia o tym, w jaki sposób ta zabawka Lego ewoluowała, jak dzisiaj ją widzimy i co ona dzisiaj jakby niesie i prezentuje sobą, a od czego zaczynała. Nie będziemy spoilerować, bo myślę, nie do końca, żebyśmy...
No ale
nie...
powiedz, o czym jeszcze chcesz.
Tak, chciałam powiedzieć, że to, co mnie na przykład nieprawdopodobnie uderzyło w tej książce i myślę, że to możemy sobie przełożyć na różne dziedziny życia naszego i tego, czym się zajmujemy, a tu w odniesieniu właśnie do zabawki. Tutaj tam w jakimś momencie pada taka kapitalna definicja zabawki. Czym jest dobra zabawka? Więc właśnie dobra zabawka to jest taka, która nie jest odłożona zaraz po Bożym Narodzeniu w kąt, tylko która cały czas z nowymi możliwościami, z nowymi pomysłami, jakoś nas niesie, otwiera przed nami nowe takie właśnie horyzonty, bym wręcz powiedziała. I ja myślę sobie, że my wszyscy jako pokolenia wychowane na klockach Lego, moje doświadczenie jest takie, że pierwsze klocki Lego dostaliśmy razem z moim rodzeństwem na samym początku lat 80., bardzo wcześnie, kiedy jeszcze Lego nie było tak modne, akurat dostaliśmy taki prezent, takie wielkie pudło, gdzie były te przegródki. Nie było jeszcze tam chyba żadnych ludzików, to był ten etap jeszcze samych konstrukcyjnych klocków, ale ja pamiętam, że to i tak przyszło jakby trochę za późno dla nas, ale tak jakbyśmy się cofnęli i my z moim rodzeństwem w wieku już takiej szkoły podstawowej, to ja pamiętam, że ja się nie mogłam doczekać, kiedy ja wrócę ze szkoły i kiedy znowu na podłodze usiądziemy na dywanie i będziemy dalej budować. No, myślę, że to jest doświadczenie wielu, wielu z nas. Właściwie w tej chwili to już pewnie wszystkich.
Ja też jakby, ja tak wstępnie mówiąc o tej książce, chciałem powiedzieć, że mieliśmy doświadczenia, ja miałem przynajmniej dwóch różnych książek o Lego. Nie chcę tu jakby wystawiać jakichś tak negatywnych jakby cenzurek, ale jest inna książka o Lego, taka czerwona, mówiąc.
Lubimy żółtą.
Tak, lubimy żółtą, bo ta czerwona, ją zmęczyłem strasznie, ona zupełnie mi się nie podobała i w ogóle nie wiedziałem, albo nie zapamiętałem z tamtej rzeczy, które może są w tej, ale dla mnie to po pierwsze jest ciekawe, że mogą powstać dwie książki o tym samym, które są tak bardzo różne, że jedną męczyłem i z niej nie pamiętałem, a drugą o tym samym zachwyciła nas do tego stopnia właśnie, który doprowadził do tego, że chcemy się jakby tu się nią podzielić. Dla mnie w tej książce też jest ważne to, co Ola tu wspomniała, bo wszyscy teraz żyjemy w czasach, czy urodziliśmy się w roku 90, 70 czy 60, że bardzo szybko następują te zmiany pokoleniowe. I jak uświadamiamy sobie, w jakich warunkach, takich kulturowo-religijnych, w jakim miejscu powstawała firma Lego, jak czytamy ten opis tej wioski, w której była wspólnota takiej protestanckiej wspólnoty, bardzo takiego, nazwijmy to, surowego obrządku, która łączyła całą wieś i która była z takim spoiwem, a z taką władzą w tej wsi, i która przenikała całą działalność tej rodziny. Jak czytamy o tym, tak naprawdę, czym na początku były te zabawki, okazuje się zupełnie czym innym niż teraz. Ale dla mnie też jest fascynujące w kontekście tego, co robimy czasami tu w edukacji, jakby dwa aspekty. Po pierwsze, to taki element losowości, w tym czasami wielkiego udaje się komuś zrobić w życiu. I że to czasami jest niezaplanowane, bo jak nie chcemy aż tak spoilerować, choć to jest zaraz na początku, jak się dowiemy, to zawsze widzimy coś takiego, że jest jakiś pomysł, wynalazek, ktoś coś wymyślił, wynalazł, żyje z tego i rozwija to. Jak czytając tą książkę, dowiemy się, jak powstały klocki Lego, sam zamysł, to nie odbyło się tak. Odbyło się w taki sposób, że dosyć zaskakujące. Mam nadzieję, że na tyle to podstawiam ze znakiem zapytania razem z Olą, żeby zachęcić was do czytania. Ale jednak okazało się, że oni ponieśli tą ideę i to oni są utożsamiani z całym zamysłem klocków Lego. A z drugiej strony też było ciekawe, jak Ola mówi o tej zmianie koncepcji. No tu można się podzielić, bo tego doświadczamy wszyscy my. Zarówno w tej książce zostało jakby podkreślone, a my to doświadczamy czasami patrząc nawet na witryny sklepów Lego. Jak to sami twórcy Lego mówili, kiedyś Lego wychowywało inżynierów, konstruktorów, architektów. I tak jak Ola wspomina o tym zestawie, w którym ja nawet chyba na początku studiów też się bawiłem z wami, on się składał z takich sześcianów, prostopadłościanów, grubszych, cieńszych, z których można było zbudować prawie wszystko. Ewentualnie kółeczek. I czasami okienek czy daszków. A teraz żyjemy w epoce Lego, gdzie dominują instrukcje. Że jak kupujesz pudełko zestawu Lego, to jak nie masz instrukcji, to owszem, teoretycznie możesz to zrobić, ale jak dostaniesz formułę 1, prawda, jakiś bolid do sklejenia, to raczej wydaje mi się, że bez instrukcji nie dasz rady. Chyba że jesteś jakimś wielkim mózgowcem. Ale z niego można zrobić jedną rzecz. Z podstawowego zespołu w założeniu Lego można było zrobić setki, tysiące rzeczy. I co jest ciekawe, to też nie jest przypadek, bo to jest świadome decyzje, że te rzeczy są robione takie, a nie inne. Jest rynek, są kupujący, ale są też dylematy osób, które prowadzą tą firmę, ich dylematy, czy chcą, żeby to wyglądało tak, czy nie zatracają się pewnej idei, którą tworzyli. I jakby na łamach tej książki, w przeróżnych przestrzeniach rzeczy, dziedzin, które robimy, czy prowadzimy sklep, czy pracujemy w jakimś urzędzie, czy zbieramy znaczki, czy prowadzimy szkołę, można sobie zadać jakby pytania, które zadają sobie twórcy albo prowadzący nadal tą firmę Lego.
Właśnie bardzo to było ciekawe, bo ja akurat tę książkę czytałam w czasie ferii, na które wyjechałam, żeśmy się rozstali, no to ja niemal codziennie dzwoniłam i albo cytowałam, albo tam właśnie dzieliłam się jakimiś spostrzeżeniami. To jest oczywiście bardzo poważny dylemat, który teraz niosą. Myślę, że to też nie jest spoilerowanie, ale tak myślę, że no właśnie, no trochę też to jest też w naszych rękach, co jakby na co my się też decydujemy. Ja teraz mam takie doświadczenie bardzo fajne z dziećmi w domu Montessori, bo tak naprawdę już tuż przed przeczytaniem tej książki, ta książka jak wpadła nam w ręce, to tylko jakby utwierdziła bardzo mnie w tym, że zawsze w piątki kończę dzień z dzieciakami, mówię o tych młodszych
już
dzieciach.
To, co własne, jest trochę trudniejsze.
Po prostu na koniec dnia mamy takie półtorej godziny w każdy piątek, gdzie po prostu bawimy się i w Lego fajnie, bo rodzice rodzice już mnie troszkę wsparli i już trochę zgromadziłam i Duplo, i Lego. I wtedy ta współpraca, właśnie ta twórczość, to budowanie, no to brak mi słów. Jestem do tego tak przekonana, że to jest bardzo ważny czas w czasie tego tygodnia. Ale właśnie jeszcze chciałam trochę a propos tego, to trochę też dotyczy jakby kogo wychowujemy, jeśli dajemy gotowe instrukcje. My mieliśmy, jako mała dygresja, my mieliśmy zawsze taki dylemat, a nawet trochę się z tego śmialiśmy, że gdzieś tam w ramach edukacji domowej, jako tutorów na przykład, nie zatrudniamy nauczycieli, żeby nie poszli na te stare tory, bo chodziło nam bardzo mocno o tą taką innowacyjność w relacji z dzieciakami.
Nowe pomysły.
I tu jest kapitalne zdanie. W miarę możliwości staramy się nie zatrudniać ludzi z branży, ponieważ ci najczęściej przywiązani są do tradycji, a to hamowałoby nasz rozwój. Myślę sobie, rety. No,
tak, a z drugiej strony to jest paradoksalne. Paradoksalne to, co piszą, bo jakby to jest właśnie cudowne, jeżeli są jakieś w życiu w ogóle, to jakby nam towarzyszy. Bo z jednej strony oni piszą takie zdania, a z drugiej strony mają niezwykłe przywiązanie do tradycji.
Oczywiście.
I mają nieustający dylemat, czy w małej miejscowości Billund, w której powstała pierwsza fabryka tych zabawek, nadal ma to być ich serce i ono nadal jest, prawda? Przez cały czas tworzenia tej firmy, co tam ma się dziać w tym sercu tej firmy, i oni są z jednej strony, prawda, a poza tym mnie też pasjonują te zmiany, które nie są takie zmiany kulturowo-cywilizacyjne. Przecież to, jak mówiłem, to, że oni byli początkowo ulokowani w takiej wspólnocie chrześcijańskiej bardzo mocnej, miało wielki wpływ na ich formację, na przykład na ich modlitwę. Oni w latach 60. czy 70. zastanawiali się, czy nadal ze wszystkimi pracownikami
modlić się codziennie
przed pracą, prawda? I to są takie dylematy, które nie miały charakteru tylko kosmetycznego, tylko mieli świadomość tego, że jeżeli coś się dzieje lub nie dzieje, ma duży wpływ na ich same postrzeganie się, ale z drugiej strony musieli podejmować jakieś decyzje z racji tego, ten świat był jakiś inny i też unikali trochę fikcji.
Więc ja bym jeszcze powiedziała, bo to strasznie fajne o tym, co teraz powiedziałeś, jeszcze bym to tylko rozszerzyła, że tak naprawdę można powiedzieć, to jest książka historia nawet jest w tytule. Książka historyczna, bo sięga tak, prawda, urodził się założyciel 1891 rok. To jest książka, która jakby na bazie rozwoju tej fabryki Lego jest umocowana bardzo mocno w historii. Tu są lata wojny opisane, ale na przykład historia od takiej strony, gdy wchodzi ta cała elektronika, to wszystko. Teraz oni muszą stanąć wobec faktu, tu rozwój gier komputerowych, a my? Z klockami. I teraz, no, jeżeli jeszcze na dodatek, to właściwie Lego, tak myślę, dotyczy każdego z nas. Ja myślę, że nie ma chyba w tej chwili na ziemi człowieka, który nie dotknął Lego osobiście, czy poprzez dzieci swoje, to przez to jeszcze tę historię no bardzo osobiście się przeżywa. No ja non stop, ja czytałam po kolei, ale ja tutaj przewertowałam od końca. Moja babcia zawsze tak czytała książki. Zaczynała, ale czytała koniec, uspokajała się i dopiero ze spokojem podążała.
Książka o tym jest fajna, ma mnóstwo fajnych zdjęć.
Ja na przykład odnajdywałam się w tych ilustracjach, przypominałam sobie te figurki, bo akurat takie bardzo podobne gdzieś tam miałam. Ale to wszystko umocowane w tej historii. Kapitalne. Więc Marcinku, poleci. Po prostu
tak,
gorąco.
Polecamy gorąco, ale też chcemy właśnie też polecając tę książkę, ja mam świadomość tego, Ola, tak jak mówiłaś, wszyscy tego dotykaliśmy, ale wyrośliśmy oboje z tych czasów, kiedy jednak to było ekskluzywne.
Tak, oczywiście.
I to też ma taki, to też świadczy trochę o czasach, że stał się trochę mniej ekskluzywny, bo dzisiaj na zestaw Lego, nawet mały, to czasami stać jest wielu z nas, dzięki Bogu. Ale to też dla nas jest, dla naszej historii. Kiedyś to było te klecki Lego, jak taki banan, prawda, który jak ktoś ma, to musi być bogaty. A w takiej sytuacji, kiedy możemy się nim pobawić. I może dobrze, że żyjemy teraz w sieci, w kraju, w którym możemy się pobawić kleckami Lego. Ale mam nadzieję, że wersja podstawowa wróci wróci do naszych domów albo do naszej pamięci. Może też jakoś ciekawie zainspiruje nas.
To pudło, które kiedyś tam właśnie dostaliśmy jako ja i moje rodzeństwo, jest do dzisiaj, tylko tata mój zbudował po prostu taką skrzynkę drewnianą ze sklejki z tymi przegródkami, no bo już ta tekturowa oprawa się już rozsypała. Na tymi klockami bawiły się wszystkie wnuki naszych rodziców, czyli 13 wnuków, a w tej chwili już zaczynają bawić się prawnuki, więc to jest coś kapitalnego. No po prostu no życzymy
także
wszystkim
miłej lektury, świetnej, miłej zabawy.
Dorosłym dzieciom.
Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka.
I zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.